Amen. Chwała Panu, bracia i siostry. Modlitwy nigdy za wiele. Ja jeszcze raz się pomodlę tutaj. Poproszę Pana Boga. Boże Wszechmogący, Tobie pragnę podziękować za Słowo Twoje. Dziękuję Tobie, że Ty Słowem swoim, Panie, otwierasz oczy dusz naszych, że Ty, Panie, Słowem swoim dokonujesz zmian w życiu naszym, że Ty Słowem swoim wyzwalasz nas, Panie, i Ty Słowem swoim ratujesz, Panie, i też leczysz. I Tobie niech będzie chwała, Panie, podczas tego głoszenia. Wzmocnij, Panie, proszę Ciebie, serce moje. Widzisz, Panie, że drże i proszę Ciebie, abyś Ty, Panie, przemówił, abyś Ty dokonał tutaj, Panie, swojej woli. I cokolwiek, Panie, powiem, niech to będzie na chwałę Twoją. Pilnuj, Panie, ust moich, mojego języka, żebym mówił to, co Ty chcesz, Panie, żebym powiedział. Bądź błogosławiony i wywyższony i pobłogosław nas tu, Panie, dzisiaj wszystkich, tak abyśmy, Panie, odebrali pokarm Twój od Ciebie dla chwały Twojej w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Moi drodzy, jak może zanim przejdę do lekcji, którą przygotowałem do zwiastowania, chciałbym się tak krótko podzielić. Dzisiaj rano czytałem psalm 45, tutaj śpiewaliśmy pieśnię o tym, że staniemy jako ulubienica przed Panem Jezusem, że On czeka na nas, że On woła nas i On oczekuje. W psalmie 45 jest taki piękny opis króla i oblubienicy. I powiem szczerze, że gdzieś jak czytając to rano, później modląc się, to się wzruszyłem, bo jest to naprawdę wspaniałe, co tutaj jest napisane. I tu jest powiedziane tak. Tron Twój, od siódmego przeczytam. Tron Twój, Boże, trwa na wieki wieków. Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Bóg, Twój Bóg, olejkiem wesela, jak żadnego towarzysza Twego. Wszystkie Twoje szaty pachną mirą, aloesem i kasją. Z pałaców z kości słoniowej rozwesela Cię gra na strunach. Córki królewskie wychodzą na spotkanie Twoje. Małżonka stoi po prawicy Twojej, zdobna złotem z Ofiru. Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha. Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego. Król pragnie wdzięku Twego. Pokłoń mu się, bo on jest Panem Twoim. Córka Tyru przyjdzie z darami, Tobie złożą hołd najbogatsi z ludu. Córka królewska jest cała ozdobiona perłami, a szata jej złotem tkana. We wzorzystej sukni wiodą ją do króla. Za nią panny, przyjaciółki jej są prowadzone do Ciebie. Córka królewska jest ozdobiona perłami, suknią ze złota i idzie na spotkanie z królem, a król pragnie wdzięku Twego i Pan Bóg pragnie od nas wdzięku. Wdzięku dla Niego. I to jest to, co mnie dzisiaj tak najbardziej dotknęło z tego słowa, nie? To, że ten opis jest, jak oblubienica wygląda, jak pięknie, z perłami, w złocie, idzie na spotkanie z Panem Bogiem, to jest opis dla nas, dla kresu naszych dni, dla naszego w zasadzie początku wieczności. Tak będziemy przedstawieni przed Panem Bogiem, w taki sposób. Ale jest powiedziane, że król pragnie wdzięku Twego i Pan Bóg pragnie wdzięku naszego tutaj na ziemi. Jeszcze dzisiaj Pan Bóg pragnie tego wdzięku, żebyśmy byli takim po prostu wdzięczną chwałą Jego tutaj wśród świata, którego żyjemy. Ci, którzy poznali Go, których On dał wybawienie, powinni być wdzięczni z tego, że należą do Króla, że są przyozdobieni przez Niego łaską, miłością, zbawieniem i to jest Boży dar, łaska, Boży dar. I Pan Bóg pragnie wdzięku Twego. I tak chciałem się podzielić tym, bo jest to ważne, żebyśmy chodzili z wdziękiem i zawsze mówili o Panu Bogu naszym, jakim On jest wspaniałym, jakim On jest cudownym doradcą, zbawicielem i On w każdym czasie jest dostępny dla nas. I tak krótko chciałem się właśnie podzielić, zanim przeczytam. Sam bowiem też, szczerze mówiąc, przeżywam ostatnio różnego rodzaju doświadczenia związane z życiem takim zawodowym, ale pokładam nadzieję w Panu Bogu, bo nic innego mi nie pozostało, żeby jak tylko udać się do Niego, choć jest trudno, choć nie jest łatwo, ale pokładam nadzieję w Nim, choć nie jest łatwo. Otwórzmy teraz pierwszy list Jana, drugi rozdział. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi pozwoli. Podzielić się. Może nie będę czytał, bo w zasadzie to warto jest przeczytać sobie cały fragment z drugiego rozdziału od 3 wiersza do 28, ale może ja nie będę czytał w całości. Może ja skupię się tutaj na paru wersetach i spróbujemy sobie odpowiedzieć. A więc od 3 może na początku przeczytam. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. I może 10. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Jeszcze jednak może 7, 8, 9 przeczytam. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe, w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. 5 wiersz. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boga, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. W 6 jest napisane, kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. W 10, kto miłuje brata swego, a w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Jest to taki krótki, można powiedzieć, wzór podany nam przez Jana. Pokazuje nam pewną postawę, tutaj Jan, w tych wierszach. Pewną postawę, jaką powinien być przyozdobiony, można powiedzieć, człowiek nowonarodzony. Kto zachowuje słowo Jego, jest napisane, później jest powiedziane, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Ci, którzy są z Panem Bogiem, to są rozpoznani po tym, że zachowują Jego słowo, że zachowują to, co On powiedział, to, co On przykazał, to, co On wskazał, to, co On mówi. Po tym poznajemy tych, którzy są w Nim. Ci, którzy zachowują słowo Jego, którzy stosują te słowo w życiu, którzy pragną Jego słowa, żeby to słowo kierowało nimi. To są ci, którzy są Jemu bliscy, bo jak czytamy w Ewangelii Jana, jest napisane, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, Słowem było Bogo. Bogiem było Słowo. I ci, którzy zachowują Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. W nich prawdziwie się dopełnia miłość Boża. Nie w tych, którzy żyją bez Słowa, lub w tych, którzy żyją na przekór Słowa, lub w tych, którzy dodają lub coś odejmują od Słowa Bożego. Ale tylko w tych, którzy zachowują Słowo Jego. Tak jak jest powiedziane, że On jest alfą i omegą, początkiem i końcem, tak samo jest tutaj powiedziane, że tylko w tych, którzy zachowują Słowo Jego, którzy żyją w Jego Słowie, w prawości Jego, w Jego miłości, którą On pokazał. W szóstym jest, kto mieszka w nim, powinien tak samo postępować jak on. I właśnie to, jak mamy postępować, to źródłem tej wskazówki to jest jego słowo. Bo tam jest napisane, jak mamy postępować, jak mamy żyć. Kto mówi, że mieszka, że w nim mieszka. Kto mówi, że jest przyodziany w tą nową szatę od Pana, powinien tak samo postępować jak on. Czyli jak kto? Kto jest tym wzorcem? Wzorem jest Jezus Chrystus. Ten, na którym winy nie znaleziono. Oczywiście my nie jesteśmy bez winy i grzeszymy, ale my powinniśmy dążyć właśnie do tego jedynego wzorca. Nie do wzorca takiego, który jest obok gdzieś, który gdzieś jest, gdzieś powiedzmy z boku, który jest przed albo za, choć przed nim nie ma. Może być za. Nie. Do wzorca, którym jest Jezus. Żaden człowiek, żadne ciało nie może być wzorcem. Jeżeli mamy być w nim, to tylko on jest wzorcem. Żaden teolog, żaden pastor, żaden uczony, tylko on. On jedyny nieomylny. On jedyny sprawiedliwy. On jedyny, w którym jest wszelka mądrość. Tylko w nim. W nim mieszka... Kto mówi, że w nim mieszka, powinien postępować tylko tak jak on. Szukać rozwiązania na swoje życie, na swoje problemy w nim. W nikim więcej. W nikim więcej. Bo on jest dostatecznie i ponadto wyposażony w wszelką mądrość, żeby nam doradzić, żeby nas poprowadzić w odpowiednim czasie, w jakim jesteśmy. W 10 jest napisane, kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, a nie ma w nim zgorszenia. I to jest bardzo trudne, moi drodzy. Nie, bo tak jak sobie pomyślę, że kto miłuje brata swego, czyli takiego jak ja na przykład, nie? Takiego, no to trzeba od siebie zacząć, nie? Spojrzeć na siebie, nie na tą drugą osobę, tylko na siebie. Zawsze, tak jak Pan Jezus powiedział, nie? Obłudniku, wyjm z oka swego belkę najpierw, a później zajmij się źdźbłem wokół brata swego, nie? I to jest właśnie to, że to jest bardzo trudne. Kto miłuje brata swego w światłości mieszka, a nie ma w nim zgorszenia. I teraz tak żyć, żeby nie dać zgorszenia właśnie bliźnim, żeby nie dać zgorszenia innym, żeby po prostu nie dać powodu przeciwnikowi, diabłu, żeby mógł ciebie, mnie o coś oskarżyć i postawić w taki sposób, że ty mówisz tak, a jesteś hipokrytą. I tu nie chodzi o religię. Bo Jezus, jak przyszedł, to mówił o faryzeuszach, słuchajcie ich, ale nie postępujcie tak, jak oni postępują. Nie bądźcie takimi obłudnikami. Nie bądźmy ludźmi religijnymi. To jest tak, ja mówię o sobie, bo ja sam się na tym łapię, że potrafię kogoś ocenić, kogoś napiętnować, kogoś gdzieś osądzić, ale nie widzę z tej belki, którą tak po prostu koszę, nie? Koszę innych. Tylko czasami brakuje być może kija dla mnie, nie? Żebym dostrzegł. I to właśnie to jest taki wzorzec. W Ewangelii Jana 13 rozdział jest opisana miłość braterska. 13 rozdział, wiersze 34-35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I tu jest napisane, nowe przykazanie daję wam, żebyście się wzajemnie miłowali, żebyśmy właśnie taką miłość względem siebie okazywali, jaką ja was umiłowałem. A jaką miłością nas Chrystus umiłował? To jest właśnie tak, jak powiedziałem na początku, że kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I tu jest odpowiedź też również w tym, że tak jak ja was umiłowałem, to jest właśnie to, nie? Tak jak ja was umiłowałem, tak wy powinniście siebie miłować nawzajem. Trudno jest miłować bliźniego swego, trudno jest miłować siebie nawzajem, jest naprawdę trudno, powiem szczerze. Ja mogę mówić, że kogoś miłuję, ale to, co myślę, to jest inna sprawa, nie? Gdzie się łapię na tym. Ale między innymi dlatego też to mówię, nie? Że, bo nie chcę osądzać tu kogoś, tylko chcę, przede wszystkim czytałem to słowo, to przyglądałem się sobie. Miłowanie kogoś, miłowanie bliźniego swego, tak jak tutaj jest powiedziane, miłuj bliźniego swego jak siebie samego, nie? To jest poniesienie kosztów. To jest, słuchajcie, czasami trzeba stracić, żeby kogoś pozyskać. Trzeba stracić, naprawdę nadłożyć, tak jak Jezus powiedział, 2 mile, 5 mil, pójść z Nim, pójść obok Niego. Trzeba się zatrzymać w sobie, nie pędzić do przodu, trzeba stracić, ale żeby kogoś pozyskać, żeby pozyskać kogoś dla miłości Chrystusowej. Jezus, który nas umiłował, nie kalkulował, czy będzie Jemu się to opłacało, że znosił biczowania, zniewagi, plucie, krzyżowanie, pozbawiony chwały Bożej z koroną cierniową zamiast z koroną złotą. On nie kalkulował, czy mu się opłaca. On po prostu się ofiarował, miłował. I to jest, właśnie mówię, że miłować kogoś to jest poniesienie kosztów. To jest Królestwo Boże, tak jak Jezus powiedział, jest porównane do tego, który znalazł perłę. Jak znalazł tą perłę, to wszystkie inne sprzedał. I żeby pozyskać tą perłę, to musiał stracić inne. I podobnie jest tutaj, żeby pozyskać bliźniego, żeby miłować kogoś. Czasami trzeba coś stracić, żeby go pozyskać. Tak jest Królestwo Boże. To jest tak, jak brat Jan zawsze cytował, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzył, nie zginął, ale miał żywot wieczny, z Ewangelii Jana. Z 4 rozdziału. Z 4, dobrze mówię? 3, 16 werset. No, z 3 rozdziału. Także. I to jest właśnie inwestycja w niebo. To na braterskim mówiłem o tym, co to znaczy szukać skarbów, które odkłada się w niebie. Nie? Właśnie tutaj też mamy odpowiedź. Miłować bliźniego swego jak siebie samego. Miłować kogoś tak jak Pan nas umiłował. Nie? Czyli oddać siebie czasami. Poświęcić się. Zapłacić cenę czasami za to trzeba. Nie? Cenę zniewagi, cenę niezrozumienia być może wśród bliskich, w pracy. Ale to jest wszystko odkładanie skarbów, bo my nigdy nie wiemy, co z daną drugą osobą będzie. My siejemy, a Pan Bóg jest tym, który daje wzrost i zbiera żniwo. My czasami musimy zainwestować. Tak mówiąc dzisiejszym językiem, miłością. Miłością. Miłością, którą pozbawiamy się własnej czci, własnego ego, własnego jakiegoś takiego honoru wychodzącego z egoizmu. Dwudziesty czwarty wiersz z tego 1 listu Jana. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. Każdy z nas, kto usłyszał Pana Boga, który poznał Pana Boga, którego Pan Bóg dotknął, którego Pan Bóg pobudza. Ja pamiętam, ja jeszcze Pana Boga nie znałem, a byłem pobudzany do Niego, do Jego miłości, byłem pobudzany. Ja miałem pragnienie, miałem łaknienie tego, żeby po prostu zaspokoić swoje potrzeby życiowe, których nie byłem w stanie zaspokoić fizycznie, a nie emocjonalnie. Ja pamiętam ten czas, jak ja łaknąłem czegoś, pragnąłem kogoś, tylko nie wiedziałem kogo. I ja zawsze powtarzam, że jak idę gdzieś z Ewangelią do szpitala czy do więzienia, to zawsze tym ludziom mówię, że wierzę w to, że każdy, ja to powtarzam już któryś raz na kazaniu, ale wierzę w to, powtarzam, będę powtarzał zawsze, wierzę w to, że każdy człowiek ma w sobie gen wyniesiony przez Adama i Ewę z raju, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli i zostali wypędzeni. To jest gen tęsknoty za Panem Bogiem. Tylko że nie każdy człowiek jest w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie rozpoznać ten gen i często się gubi, często gdzieś szuka zaspokojenia w czymś innym, ale zaspokojenia nie znajdzie. Tym zaspokojeniem, jedynym właściwym zaspokojeniem dla każdego człowieka jest pragnienie bliskości z Panem Bogiem i to utracone pragnienie, które zostało utracone w raju poprzez grzech. I dla każdego człowieka również dzisiaj, który go nie zna, jest to pragnienie. Odnalezienie właśnie tego jedynego, właściwego skarbu, jakim jest życie z Bogiem. I to jest to, co usłyszysz na początku. Zachowaj to w swoim sercu. Zachowaj to w swoim sercu i pilnuj tego. Pilnuj tego, bo to jest pragnienie, które doprowadziło ciebie do Pana Boga i dał, i tym pragnieniem posłużył się Pan Bóg, żebyś go poznał, żebyś go rozpoznał, żebyś żył z nim. Jest tu napisane: to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. To, co zostało nam dane na początku, łaska, to objawienie miłości, tej miłości przewyższającej wszelką miłość, niech pozostanie w sercach naszych. Niech nic nie zagłusza, niech nic nie próbuje wyrwać, oddzielić. Ja wierzę, że nic nie jest w stanie, ale w życiu z Panem Bogiem my jesteśmy cieleśni, też są pokusy. Trzeci rozdział, na chwilę otworzymy, wiersz 24. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Ja przepraszam, bo ja mam coś ze wzrokiem ostatnio i wolę czytać bez okularów. Dlatego może czasami ten. Zachować Jego przykazania. Najpierw było powiedziane, to co zachowałeś, to co usłyszałeś na początku, zachowaj. Ale zachowaj również przykazania Jego, te, które On powiedział tobie. Nie grzesz. Miłuj bliźniego swego. Czci ojca i matkę swoją. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym życiem. To jest pierwsze przykazanie, które zostało powiedziane, które Jezus powiedział. Będziesz tak żył, że całym swoim życiem, wszystkim co masz, będziesz miłował Pana Boga swego. Nic nie zostawisz dla siebie. Nie zostawisz sobie nawet skrawka, okruszyny czegoś, co było twoje, bo nic nie można zostawić. Tylko będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem. Tego będziesz pragnął najbardziej. To zachowaj te przykazania. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To jest powiedziane, że kto przestrzega. Nie ten, kto toleruje, nie ten, kto słyszy, nie ten, kto się zapoznaje, ale ten, kto przestrzega. Nie jest to łatwe. Co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. W Biblii mamy dużo przykładów ludzi wiary, którzy gdzieś byli w trudnych sytuacjach. Przykładowo Daniel, Józef. Daniel żył w Babilonie, zmagał się z tamtym systemem, który tam był. Nie mógł w sercu swoim zatolerować całego tego bałwochwalstwa i tej obrzydliwości, która tam panowała. Ale musiał służyć królowi babilońskiemu. Musiał służyć. I podobnie jest z nami, że podobnie jest również z Józefem, który gdzieś był sprzedany, w niewoli był, w więzieniu później, ale nigdy nie zapomniał o Panu Bogu. Zawsze gdzieś miał w pamięci. Bo nawet w więzieniu gdzieś przepowiadał sny, ogłaszał proroctwa i objawiał te sny faraonowi, powołując się na Pana Boga, nie na siebie. Na pewno nie było im łatwo. I podobnie jest z nami. Nie jest powiedziane, że my tu żyjąc będziemy mieli, żyjąc z Jezusem, żyjąc z Panem Bogiem, będziemy mieli z górki. No nie, wręcz przeciwnie, będziemy mieli pod górkę. To, co słyszałeś na początku, pamiętaj, zachowaj głęboko w sercu. Przestrzegaj, pilnuj. To jest do mnie. Tak jak powiedziałem, jak tej cennej perły, tak jak tego skarbu, który pozyskaliśmy. To, co jest najcenniejsze, to jest właśnie to, żeby przestrzegać życia i w posłuszeństwie przed Panem Bogiem. Nie flirtuj z grzesznym światem. Nie próbuj udowadniać coś, czego się nie da udowodnić, że jest się silniejszym, że jest się mocniejszym, że się pokona wszelkie pożądliwości. Trwaj w nauce apostolskiej. Jest przykład Jezusa, który był kuszony na pustyni. Skutecznie się obronił. Ale tylko dlatego, że był posłuszny. I to był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I to jest pokazane również dla nas, że my możemy skutecznie się bronić przed pokusami. W 20 wierszu, w drugim rozdziale jest napisane: a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Pan Bóg nam daje namaszczenie swoje, prosto od Niego, w Duchu Świętym, który nas prowadzi i utwierdza we wszelkiej mądrości Bożej. Jest napisane, macie namaszczenie od świętego, od samego Boga, od samego tronu Bożego. To namaszczenie nam dał Pan. To jest Jego namaszczenie. Jest powiedziane, i wiecie wszystko. To znaczy, że wiemy, jak mamy postępować, że wiemy, jak mamy się bronić, że wiemy, jak mamy żyć i wiemy, jak nie należy żyć. Wiecie wszystko, jest powiedziane. Człowiek nowonarodzony, namaszczony od Boga, wie, jak żyć. Owocem życia człowieka nowonarodzonego są owoce Ducha Świętego, które są opisane w 6 rozdziale listu do Galacjan. W 5 rozdziale listu do Galacjan są opisane. I są też uczynki ciała opisane. I my to wiemy. I my to wiemy, skąd wiemy. Wiemy ze słowa, które zostało nam dane. Które jest od Niego. Bo zachowujemy to słowo i przestrzegamy to słowo. Tak jak było napisane w 5. Kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boga, po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. I my to wiemy, te namaszczenie wiemy, mamy poznanie ze Słowa Bożego poprzez Ducha Świętego. I mamy to dlatego, że On w nas mieszka, że On nas przyodział w swoją szatę. Nie dlatego, że jesteśmy mądrzy, inteligentni, że latamy w kosmos, choć są tacy, którzy twierdzą, że kosmosu nie ma. Być może nie ma, nie wiem. No, że latamy w kosmos, pływamy po oceanach i różne inne rzeczy odkrywamy. Nie dlatego, tylko dlatego, że po prostu On w nas mieszka, w Duchu swoim świętym i mamy wiedzę z Jego Słowa, którym On jest tym Słowem. Dwudziesty ósmy wiersz. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. I tutaj nasuwa mi się taka refleksja i pytanie, nie? Co to znaczy trwać? Trwać w Nim jeszcze. Co to znaczy? Nie tak logicznie, ale tak praktycznie. Co to znaczy? Nie mówię o logice tutaj, mówię tylko o praktyce. Co to znaczy trwać? Trwać w Nim. Dlaczego jest... W Dziejach Apostolskich, a może przeczytam ten fragment, są odpowiedzi. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Wiersz 42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jak trwali? W czym trwali? W nauce apostolskiej. Czym jest nauka apostolska? Jest oparta na Słowie Jego. Potwierdzona przez Ducha Świętego. W łamaniu chleba, wspominaniu, trwali w tym, że wspominali, czego Pan dokonał w życiu naszym poprzez swoją doskonałą ofiarę. Jak zmył nasze grzechy, przelewając swoją świętą krew. I w modlitwach trwali. Ja sobie zadaję pytanie ostatnio, ile jestem w stanie wytrwać w modlitwie. I powiem Wam szczerze, że źle to wygląda u mnie. Jest wiele do poprawy. Żeby po prostu trwać w modlitwie. Żeby się modlić właśnie o bliźniego. Żeby go miłować takim, jakim on jest. Żeby go nie lekceważyć, żeby go nie pomijać, żeby go nie odstawiać, nie wykluczać. Modlić się o to, żeby przełamać swoje własne ego. To jest to trwać w modlitwie, na takim posterunku. Na takim po prostu tak jak wojsko w okopach trwało w pozycji swojej, żeby nie dopuścić wroga. I to jest to samo, trwać. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim. Trwajmy w Nim. Trwajmy w tym, który jest święty, który jest jedyny. W listach do Tymoteusza Paweł przekazał Tymoteuszowi zarówno w pierwszym, jak i w drugim liście pewne zalecenia. W drugim liście, w trzecim rozdziale 16 jest powiedziane, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki i do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. A z kolei w pierwszym liście 4,16 jest powiedziane, pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym. I trwaj w tym, bo to czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. To nie jest powiedziane głoś, mów, ale nie trwaj, tylko trwaj. Z drugiej strony powiedział, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Z pisma możemy się nauczyć, tak jak mówiłem wcześniej. Jak mamy postępować, jak mamy żyć. Ono jest pożyteczne do wykrywania błędów. Ono objawi w życiu naszym błędy nasze. Z drugiej strony jest powiedziane, pilnuj siebie samego i nauki. Nie pilnuj kogoś, tylko zacznij od siebie. Nie? To jest zasada taka, że zacznij, że ja zaczynam od siebie, a dopiero później idę do Tolka. Nie, a nie odwrotnie, że najpierw idę do Ani, choć też mi się tak zdarza. Ania może to potwierdzić, a później... Ania to już mówi tak, że ja czasami się zachowuję tak jak, nie obrażając tej Kasi, jak Amerykanie, że którzy najpierw bombardują, a później przepraszają za to, że zbombardowali. I podobnie jest ze mną. I to jest... Zresztą teściowa też by mogła to powiedzieć. No, także to jest to, czym, co mam do poprawy, nie? Bardzo dużo. Także, moi drodzy, prawda jest taka, że po drodze do Pana, zanim się z Nim spotkamy, są w naszym życiu wyboje. Możemy się potknąć, możemy gdzieś po prostu nawet upaść, tak jak upadł król Dawid. Ale jedno jest pewne, że On swoje ręki od nas nie odstawi. To raczej my jesteśmy tymi, którzy my Jego się wyrzekli. Możemy się gdzieś odejść od Niego. On od nas nie odejdzie. Ale nawet jeżeli coś takiego jest, coś takiego może się zdarzyć w życiu naszym. Bo jesteśmy ludźmi. Jesteśmy tutaj póki co jeszcze ciałem i krwią, ale Ten, który w nas mieszka, jest większy niż te ciało i krew. Zawsze możemy przyjść z pokorą, z pokutą, z wyznaniem i zawołać głośno do Niego, żeby On nas uleczył, właśnie poprowadził. Tak jak powiedziałem, w życiu naszym mogą być wyboje, mogą być trudności. I nawet, nie daj Boże, upadki, nie życzę tego komukolwiek, bo zawsze tak, coś takiego to pozostawia no niestety głębokie rany i skaleczenie. Ale najważniejsze jest, że to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was i tego powinniśmy pragnąć. Pragnąć Jego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem. Nawet jeżeli nam się noga potknie. Nawet jeżeli gdzieś zgrzeszymy. Jeżeli mamy w sercu swoim pragnienie, to rozkrzewiajmy. Pan jest tym, który trzciny nadłamanej nie dołamuje, ani knota tlącego nie dogasza. On jest tym, który podaje rękę i który przeprowadza. Który czeka na nas, tak jak czytałem z tego psalmu 45. Jeszcze raz go przeczytam. Bo to jest piękny obraz. Król pragnie wdzięku Twego, pokłoń Mu się, bo On jest Panem Twoim. I On pragnie wdzięku naszego. I zadbajmy o ten wdzięk. O to, żebyśmy właśnie wdzięcznie Jego tutaj naśladowali całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem. Tego sobie i wam życzę. Amen.